Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu. Jest niedziela, 24 marca. Zapraszam do naszego cotygodniowego magazynu. A w nim ze mną w studio pan mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panie redaktorze.
Na łączach z nami dr Wiesław Banach z UAM, kulturoznawca gospodarczy. Kłaniam się panu doktorowi.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, za nami gorący polityczny tydzień, gorący polityczny Sejm, ale również kontynuacja protestów rolniczych i o nich chciałem w pierwszej części z moimi rozmówcami porozmawiać. Rolnicy zablokowali znów między innymi przejście graniczne i zostało podpisane porozumienie z ministrem rolnictwa. Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przyjechał minister Czesław Siekierski i spotkał się ze stronami reprezentującymi rolników. Strony podpisały porozumienie, na mocy którego rząd zobowiązał się do uruchomienia dopłat do kukurydzy w wysokości do 1 000 000 000 zł, zwiększenia akcji kredytowej dla kredytów rolnych oraz utrzymania podatku rolnego w tej samej kwocie, ale jak się wydaje, sprawa kluczowa, czyli sprawa tranzytu żywności z Ukrainą, który z jednej strony jest, ma być ograniczony, z drugiej strony ma być jeszcze dyskutowany między, jak w jednej ze stacji powiedział minister Siekierski, kilkoma stronami, to jest ukraińską, to jest europejską i rządową, polską, do tego jeszcze można by dodać właśnie stroną rolniczą. To wszystko jest gdzieś w toku. Jak to wszystko oceniacie? Czy ten konflikt idzie w kierunku wygaszania, w kierunku konsensusu, czy też on jest ciągle konfliktem, który może przynieść jeszcze polityczną zmianę, polityczne przetasowanie kart? Rozpocznę od doktora Wiesława Banacha.
Ja myślę, że te działania, o których tutaj pan redaktor wspomniał, mające na celu uspokojenie czasowe czy jakieś tam podpisywanie doraźnych porozumień, to są jednak takie działania pozorowane, mające ze stron rządzących głównie, które mają na celu zyskać trochę na czasie. To znaczy, znamy kalendarz wyborczy, wiemy, jakie wybory nas czekają, zwłaszcza te drugie do Parlamentu Europejskiego. Ich wynik w dużej części będzie, nie ukrywajmy, uzależniony od tego, od eskalacji ewentualnej tego konfliktu. A widać, że ten konflikt ma paliwo, dlatego że to nie jest kwestia, że tam komuś coś tam dopłacimy, coś, jakąś ulgę damy, tylko to jest taki konflikt o charakterze, można powiedzieć, strukturalnym. To znaczy rozwiązanie tego konfliktu to jest odpowiedź na pytanie, czyja agenda, a głównie czy agenda, powiedzmy, europejska w postaci hasłowo nazwanego Zielonego Ładu będzie realizowana, czy nie. W tym tygodniu usłyszeliśmy w jednej ze stacji radiowych wywiad z panią minister Hennig-Kloską, która odrzuciła pomysł w ogóle referendum nad tym pomysłem, przekonując, że w zasadzie ta agenda europejska będzie tak czy owak realizowana. Czyli reasumując, obawiam się, że jakby narzędzia do rozwiązania tego konfliktu nie znajdują się w rękach polskiego rządu, który oczywiście może różnymi takimi decyzjami pomniejszymi, o których wspomniał pan redaktor, łagodzić powiedzmy oburzenie rolników, którzy chyba jako pierwsi spośród polskiego społeczeństwa zorientowali się, jakie będą koszty tej transformacji. I te narzędzia nie znajdują się w rękach polskich decydentów, tylko w Brukseli, czy generalnie szeroko pojętych.
Czy co, uważa pan, że te protesty i tak nie będą miały znaczenia, bo to i tak Bruksela podejmie decyzję?
W dużej części tak to wygląda, że jakby kolejne sfery państwa są jakby te kompetencje które no się rozszerzają na Unię, no są jakby już w gestii właśnie brukselskich urzędników. I obawiam się, że tutaj no to jest trochę ten konflikt no nie do rozwiązania przez ministra właśnie rolnictwa, czy nawet premiera polskiego rządu, tylko gdzieś wyżej, prawda? Oni mogą co najwyżej no, łagodzić to oburzenie, grać na czas, ale to jest tylko jakby pudrowanie trochę sytuacji. Natomiast istota problemu jest właśnie, czy ta agenda Zielonego Ładu będzie realizowana, czy nie. No bo zobaczmy, że kolejne jakby postulaty rolników, one się jakby zwiększają, że to jest nie tylko kwestia rolnicza, ale dotycząca w ogóle kwestii energetycznych, kwestii tam paszportów dla budynków, bo to się jedno z drugim wiąże. I rolnicy tak myślę, że próbują też tym protestem zainteresować inne grupy społeczne, głównie przedsiębiorców, ale nie tylko, również konsumentów, że my wszyscy za to prędzej czy później zapłacimy. I tutaj ja jakby zarzewę tego konfliktu, który no, mam takie przeczucie i tak chyba będzie, no, według mojego rozeznania, no, będzie eskalował mimo wszystko, że to jest taki no, konflikt, którego się nie da przykryć realizacją jakichś obietnic, prawda, tak. Podwyżek tam czy czegoś tego typu.
Tak, chciałbym zapytać Jarosława Pucka, no bo gdzieś w tle konfliktu i protestów rolniczych cały czas mamy sprawę ukraińską. Rolnicy domagają się nie tylko kontroli, ale domagają się także zakazu tranzytu rolnych towarów z Ukrainy przez Polskę. No, postawmy też pytanie w ten sposób, czy to jest realne, by nie powiedzieć racjonalne żądanie. Niektórzy wskazują, że w 2023 roku Polska wyprodukowała 35 ton miliona zboża, cała Unia 285 milionów ton zboża, z Ukrainy przeszło tylko milion ton zboża i trudno tutaj winić do końca Ukrainę za ten spadek cen. Czy faktycznie jest tak, że ten problem jest problemem realnym, zagrażającym, jak mówią rolnicy, całej branży, bankructwu tej branży? Czy to jest trochę tak, że to jest trochę no, ochrona przed jednak częściowo konkurencją, ale częściowo także nie do końca dobrze zdefiniowanym problemem, no bo wracam do tego zakazu tranzytu. Czy to jest w ogóle możliwe zakazać tranzyt produktów rolnych innego państwa?
Samodzielnie Polska tego zrobić nie może, chociaż próbuje, tak jak pan doktor powiedział wcześniej. Natomiast jakby tu są dwie perspektywy. Perspektywa rolników jest taka. Nie chcemy, aby ten transport przechodził przez Polskę, ponieważ nawet jeżeli jest to transport humanitarny lub jest to zboże techniczne, ono wjeżdża do Polski, dalej jest transportowane do Niemiec, ale w Niemczech na przykład ze względu na niską jakość jest zawracane i wraca już do Polski jako zboże
nie wraca do Ukrainy.
Tak jest, niemal pełnowartościowe. W związku z czym to jest jakby pierwsza sprawa i tu rolnicy mają rację, bo takie przypadki już wiemy, że były. Druga perspektywa, to jest perspektywa Ukrainy. Oczywiście Ukraina nie jest winna tej sytuacji, w jakiej się znalazła. Natomiast też miejmy świadomość sytuacji, w jakiej jesteśmy. Otóż po wybuchu wojny, decyzją Unii Europejskiej otwarto przed Ukrainą wszystkie niemalże granice, jeżeli chodzi o dostęp do rynków Unii Europejskiej, krajów członkowskich i rynków zbytu ich produktów rolnych. I to dotyczy nie tylko zboża, ale chociażby cukru, czy jakichkolwiek innych produktów, których wzrost sprzedaży w sposób istotny wpłynął na rynek wewnętrzny w Unii Europejskiej. Oczywiście Unia Europejska mówiła, no dobrze, Ukraina jest w takiej, a nie innej sytuacji, musimy jej pomóc, to jest jeden z elementów pomocy i to było słuszne. Natomiast pytanie jest takie, komu tak naprawdę pomagamy, otwierając dostęp Unii Europejskiej, dostęp rynków na terenie krajów Unii Europejskiej, bo jak wiemy, struktura rolna, własnościowa korporacji, które na tym zyskują, to nie jest, że tak powiem, zysk powszechny, tylko jest to kilka korporacji, które ten rynek w Ukrainie opanowały. A więc jest to problem niezwykle złożony i tu każdy ma swoje racje. Problem polega na tym, tak jak pan doktor powiedział, że rozwiązania są jednak w Brukseli. W związku z czym ze względu na to, że Zielony Ład jest jedną z polityk europejskich, żaden kraj samodzielnie nie jest w stanie go skorygować na tyle, żeby swoim rolnikom ulżyć.
Czyli skoro w Brukseli, to czy to znaczy, że teraz od siły premiera Tuska zależy to, co się może wydarzyć?
Nie do końca, ale zwróćmy też uwagę, co nam często umyka, że protest rolników jest protestem paneuropejskim. To nie jest tak, że polscy rolnicy sprzeciwiają się temu, o czym mówią. O tym też mówią rolnicy w Europie Zachodniej. Do nas te obrazki nie docierają, ale przecież protesty w Niemczech, protesty w Brukseli, w Hiszpanii i we Francji, no nie wiem, czy są aż tak dotkliwe i powszechne, ale przecież są równie silne. W związku z tym to jest dowód na to, że to jest szerszy problem niż problem Polski i rzeczywiście te klucze do tych drzwi są w Brukseli. Natomiast oczywiście rolą polskiego rządu jest pokazywać tą perspektywę naszych rolników, natomiast mam wrażenie, że nie docieramy z naszym przekazem zupełnie do Ukraińców, dlatego że ja przeglądałem kilka for takich dyskusyjnych, czy też profili i tam rzeczywiście Ukraińcy, tacy tak jak my, no przeciętni, rzeczywiście widzą w tym zachowaniu polskich rolników i Polski jako jakby zorganizowanej akcji przeciwko ich interesom, że my im zagrażamy, że ich nie rozumiemy, że robimy to wbrew nim. Oczywiście jest to pewnie rozgrywane też przez, zarówno przez polityków europejskich, jak i rosyjskich.
Pozwólcie, że zadam wam takie pytanie, tak naprawdę nam się Ukraina, przynajmniej gospodarka ukraińska, kojarzyła z tym tanim gastarbeiterem, który do nas przyjeżdżał, pracował w różnych branżach, gdzie brakowało pracowników, ale czy nie dochodzimy teraz do zupełnie nowej sytuacji, w której myśląc, nawet jeśli to są plany bardzo dalekie o obecności Ukrainy w Unii Europejskiej, no musimy się przyzwyczaić, że w wielu branżach stamtąd zaczną do nas napływać usługi, produkty, nie wiem, cokolwiek, co jest związane z gospodarką, co będzie konkurencyjne, co będzie tańsze i co będzie powodować tego typu problemy. Rolnictwo wydaje się być tylko wierzchołkiem góry lodowej.
Jest papierkiem lakmusowym, prawda? Takiej
sytuacji. Czy my jesteśmy na to w ogóle gotowi, Wiesław Banak?
Znaczy, sama konkurencja jest generalnie w gospodarce czymś dobrym, bardzo dobrym. Natomiast istota konkurencji polega na tym, że wszystkie strony, które biorą w niej udział, muszą mieć przynajmniej zbliżone szanse, takie same szanse do konkurowania. No jeżeli na Ukrainie nie ma tych wszystkich obostrzeń, jeżeli mówimy o rolnictwie dotyczące pestycydów, nawozów i tych wszystkich środków, które mają na celu podnieść jakość tego zboża.
No ta żywność jest bezwzględnie mocniej schemizowana.
Więc polski rolnik, który tutaj jest obarczany wieloma przepisami, regulacjami mniej lub bardziej absurdalnymi, no jak ma konkurować po pierwsze z rolnictwem czy z producentami, tak jak pan mecenas powiedział, rolnymi, którzy, no to jest ta struktura rolna na Ukrainie, to są oligarchowie, którzy często są jedynie takimi, można powiedzieć, przedstawicielami, a nawet słupami jakichś być może zachodnich koncernów, czy zachodnich. No to jest wprost, bo ta lista tych 10 największych koncernów rolnych na Ukrainie jest znana, została opublikowana jakiś czas temu.
No ale może, panie doktorze, może trzeba właśnie rozpocząć jakiś, nazwijmy to, europejski okrągły stół, bo przecież to nie jest tylko sprawa Polski, ale to jest sprawa Rumunii, Słowacji, to jest sprawa, myślę, wszystkich państw Europy Centralnej, którym pojawia się nagle ni stąd, ni zowąd dodatkowy konkurent do tego wspólnego rynku. Czy trzeba zacząć o tym rozmawiać? Nie macie wrażenia, że to nikogo nie interesuje na ten moment?
Myślę, że to oczywiście, że warto o tym rozmawiać, natomiast proszę zwrócić uwagę, że dla członków Unii Europejskiej są pewne mechanizmy, które mogą regulować pewne kwestie. I na przykład polscy rolnicy, chociaż otrzymali ogromne wsparcie z Unii Europejskiej, to żeby wyrównać pewien poziom konkurencyjności poprzez to, że polska siła robocza była taniej wyceniana, dopłaty dla polskich rolników przez wiele, wiele lat były niższe niż dla rolników na Zachodzie. I to był jeden z wielu instrumentów, którym próbowano wyrównać pewien poziom konkurencyjności pomiędzy tymi krajami. Natomiast bezwzględnie ten poziom nie dotyczył konkurowania na rynku już wewnętrznym samego produktu. Dzisiaj mamy rzeczywiście taką sytuację, że Ukraina ma otwarte nasze rynki zupełnie bez obowiązku stosowania się do tych reguł. I jeśli ten sam produkt produkt, który dzisiaj przyjeżdża do nas, byłby obarczony tymi obowiązkami, jakie mają rolnicy w Unii Europejskiej, to on nie byłby aż tak bardzo konkurencyjny. W związku z czym w tej perspektywie rozszerzenie Unii Europejskiej, włączenie Ukrainy w system konkurencyjności, ale też i pewnych obowiązków Ukrainy i ukraińskiej gospodarki, tą nierówność by paradoksalnie wyrównał. Natomiast tak, ten stan, który jest dzisiaj, no nie może trwać się w nieskończoność, dlatego że to załamie całą europejski rynek rolny, a pamiętajmy, że wspólna polityka rolna jest jednym z największych programów, jakie Unia posiada i myślę, że w tej kwestii zarówno Polacy, jak i francuscy rolnicy, czy Francja na pewno będzie z Polską chciała na ten temat rozmawiać, ponieważ Polska i Francja są jednymi z większych beneficjentów tego programu.
Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do części międzynarodowej naszego magazynu, jakkolwiek dyskusja, jak widzimy, o protestach rolniczych i tle ekonomicznym tychże zdecydowanie się rozrasta na bardzo skomplikowane segmenty polityki, gospodarki i pewnie w przyszłości nieraz będziemy do tego wracać. Zapraszam Państwa na drugą część naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w tygodniku cały czas na łączach Wiesław Banach w studio mecenas Jarosław Pucek. Proszę Państwa, w części międzynarodowej chciałem porozmawiać z moimi gośćmi o propozycjach Emmanuela Macrona. W jednym z wywiadów telewizyjnych powiedział on, że działania lądowe wojsk zachodnich na Ukrainie być może w pewnym momencie będą konieczne. Sprawa ta padła kilka tygodni temu, została powtórzona kilka razy przez Macrona, pojawiła się również w rozmowach między Macronem a Olafem Scholzem. Faktycznie to jest temat, który przez ekspertów jest, powiedziałbym, kogelmogelizowany, to znaczy zamiast konkretnej odpowiedzi mamy na przykład odpowiedzi takie, że wojska NATO już tam są, że trzeba zobaczyć, jak tą pomoc wzmacniać, ale twarde tak lub twarde nie pada. O to chciałbym was zapytać. I druga sprawa, propozycja prezydenta Francji, by wyemitować wspólne obligacje, które miałyby pokryć wydatki na cele wojskowe. Rzecz nie wydaje się być nowa. Jeszcze były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump bardzo mocno akcentował potrzebę zwiększenia wydatków przynajmniej do deklarowanych 2% PKB na zbrojenia, które wszystkie państwa NATO powinny spełnić, a nie spełniały. Tutaj widać, że Europa chce lekcje odrobić. Jarosław Pucek, powinniśmy z otwartymi ramionami przyjmować tego typu wołania francuskiego prezydenta, czy też jest to pewna gra, która ma stworzyć bufor dla bezpiecznych państw zachodnich, dodatkowy w sytuacji poszerzenia się konfliktu ukraińsko-rosyjskiego o państwa NATO flanki wschodniej?
No, z pewnością wszystkiego po trochu, natomiast myślę, że prezydent Macron wzywając, czy jakby wskazując, że istnieje taka możliwość, albo należy ją rozważyć, czy nie wysyłać wojsk na Ukrainę, działa na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, wykorzystuje chwilowy kryzys zarówno w Stanach Zjednoczonych, czy w Stanach Zjednoczonych, jak i w Berlinie, czyli w Niemczech, jeżeli chodzi o kryzys pewnego przywództwa. Z jednej strony Amerykanie mają za chwilę wybory, no za chwilę, za rok, ale to już praktycznie za chwilę wybory, w związku z czym pomoc dla Ukrainy została, ze względu na pewne błędy też administracji prezydenta Bidena, wprzęgnięta w dyskusję dotyczącą imigracji nielegalnej w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym siłą rzeczy ta pomoc wyhamowała. Niestety, ale tak jest. Z drugiej strony, no, obserwujemy od samego początku tego konfliktu, że postawa rządu niemieckiego no, budzi nasze daleko idące wątpliwości i nie jest tutaj krystalicznie szlachetna. No i w tej sytuacji prezydent Macron próbuje uzyskać dla Francji pole position, bym powiedział, w tym wyścigu, ale jest to raczej wyścig w formie narracji, a nie w formie realnego zastąpienia zastąpienia miejsca, więc jakby przejmuje ten leadership, jeżeli chodzi o pewne stawianie wniosków i narrację, natomiast nie sądzę, żeby to się miało przełożyć
trochę
na jakiekolwiek...
Trochę wykorzystuje słabość Niemiec
dokładnie
w tym
tak,
momencie.
Dokładnie tak, więc jakby to jest pewien taki element gry wewnątrz Europy, którą Francja bardzo chętnie zawsze toczy, szczególnie jeżeli można w ten sposób dopiec Amerykanom. No to tą narrację pewnie znamy. Aha. Natomiast jest druga warstwa i ona jest dla nas bardziej interesująca. Takie sygnały są też prostym przekazem dla Rosji, pokazującym, że nie ma po naszej stronie czerwonej linii, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo Europy i pomoc Ukrainie. I ten drugi element jest dla nas ze wszechmiar pożądany i myślę, że...
Nie ma też lęku.
Nie ma tak. Już jakby dzisiaj nie mówimy o tym, że nie przekazujmy ofensywnej broni, a tylko defensywną, o niskim zasięgu i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym posuwamy się coraz dalej i jesteśmy coraz bardziej odważni, bo widzimy, że to się opłaca. No to, że taka polityka po stronie francuskiej powoduje, że ten bufor jest w postaci Ukrainy, Polski, ale też i Niemiec, zanim Rosja by do nas przyszła, to jest oczywiste, no i trudno im się dziwić, że takiej postawie. Tak więc ja bym patrzył na to z perspektywy wyłącznie polskich interesów i te wypowiedzi wcale nie są takie dla nas niekorzystne. Nie należy się oczywiście hurra optymistycznie podłączać pod tę dyskusję, w tym sensie, żeby deklarować, że natychmiast już oczywiście. Natomiast pamiętajmy, że jest czymś innym obecność potencjału wojskowego, a czym innym wojsk na udziału w
bezpośrednio.
Dokładnie tak. W związku z czym to też miejmy tego świadomość.
Jak na sprawę patrzy Wiesław Banak?
Ja zgadzam się oczywiście, że działania Macrona i również innych polityków europejskich są częścią pewnych działań skierowanych też wizerunkowo przeciwko Stanom Zjednoczonym. Są powodowane chęcią zbudowania wokół własnych pozycji takiego, można powiedzieć, bardziej twardego frontu przeciwko Rosji, bo zwłaszcza Macron postrzegany jest czasami również we własnym kraju jako polityk nie do końca twardy, nie do końca stanowczy i przez to poważny. I myślę, że to w dużej części te jego propozycje ostatnie są skierowane do wewnątrz, na grunt polityki wewnątrz francuskiej, ale też faktycznie są też pewnym sygnałem skierowanym i do Niemiec, i do Stanów Zjednoczonych, tak jak pan mecenas tutaj słusznie powiedział. Ja powiem tak, że mimo wszystko są to jednak działania dosyć pozorowane, dlatego że wiemy skąd inąd, że Putin, Rosja zbroi się na potęgę. Produkcja amunicji, przestawianie kolejnych działów przemysłu na zbrojenia powoduje, że...
To jest już gospodarka wojenna rosyjska
taka doktryna tam została przyjęta i po prostu to jest realizowane. Natomiast w Europie trwają dyskusje tam o tych obligacjach i tak dalej. Bądźmy poważni. Idea jednej europejskiej armii to jest fikcja. To się nie zrealizuje. Oczywiście, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, Donald Trump postulował zwiększenie budżetów poszczególnych krajów do 2%, jeśli chodzi o PKB na zbrojenia. I to jest oczywiście słuszna koncepcja, bo w tych trudnych czasach trzeba mieć silną armię, trzeba się zbroić. Natomiast i w tym kierunku oczywiście te działania trzeba jakby popierać i przyklaskiwać. Natomiast uważam, że jakieś mówienie o wspólnej armii czy jakieś takie właśnie tego typu postulaty obligacji wspólnych, to są takie działania trochę pozorowane, podszyte takim właśnie teatrem.
Ale z drugiej strony, skąd, panie doktorze, brać pieniądze na zbrojenia? To nie jest branża, która się w takim momencie zwraca, w sensie ta produkcja nie byłaby na sprzedaż dla kogoś, ale byłaby na własne potrzeby. Wydaje się, że przy bardzo niskiej woli do uruchomienia tych wydatków, chociażby w Niemczech, ale także i w innych mniejszych państwach czujących się bardzo bezpiecznie, ten pomysł obligacji jest jednak jakimś wyjściem.
No tak, a jest wyjściem, natomiast tutaj niektóre kraje europejskie chcą trochę, jak to mówią nauki społeczne, załapać się jak właśnie pasażer na gapę trochę, prawda? Czyli brać, partycypować w tym bezpieczeństwie europejskim w postaci jakiejś armii, natomiast właśnie nie partycypować w kosztach tego, tak jak na przykład Hiszpania, czy inne kraje, czy nawet Niemcy, o których pan wspomniał, że no nie chcą płacić tego 2-procentowego tego kosztu ponosić na zbrojenia. Ja jeszcze bym dodał tylko do tego, o czym pan mecenas powiedział, że owszem, dla Polski mogą to być pewne działania korzystne, natomiast niekorzystne może być też to, o czym też usłyszeliśmy niedawno, że właśnie próba wyeliminowania jednak z Ameryki, może nie tak wprost, ale jeśli chodzi o zakaz podpisywania pewnych umów na zbrojenie, na amunicję z takich krajów jak Polska, powiedzmy, i jakby skazanie ich na korzystanie z tej infrastruktury czy z wyposażenia wojskowego, z przemysłu wojskowego, powiedzmy europejskiego. No to by było bardzo niedobre, bo wiemy, że jednak w polskiej przynajmniej tutaj tradycji już przynajmniej kilkudziesięciu lat, no Amerykanie no, są jakimś gwarantem bezpieczeństwa i ostatnie sondaże, które w Polsce były, no jednak pokazują, że polscy obywatele mają poczucie bezpieczeństwa, jeśli właśnie amerykańscy żołnierze tutaj stacjonują. To jest dla nich główny gwarant bezpieczeństwa.
No właśnie i wracamy w sumie do punktu wyjścia, zwracam się do mecenasa Jarosława Płucka. Czy pomysł Emmanuela Macrona wzmacnia nasze bezpieczeństwo? Już patrzmy z perspektywy Warszawy, a nie z perspektywy stolic zachodnich. Czy jest faktycznie tak, że to silne, mocne, zbliżające do zwiększające ryzyko wojny kinetycznej, bo tak to trzeba też ocenić z perspektywy ewentualnej reakcji Rosji, wsparcie jest lepsze? Czy lepsze jest to, co jest teraz, plus dowożenie ciągłe infrastruktury militarnej amerykańskiej na wschodnią flankę? Która z tych strategii, która z tych opcji wydaje się być skuteczniejsza?
No to pan redaktor chyba przecenia trochę moje możliwości, jeżeli chodzi o analitykę, ale spróbuję podźwignąć ciężar tego pytania. Ja myślę, że doświadczenie podpowiada i wieloletnie funkcjonowanie w sojuszu pokazuje, że bez Stanów Zjednoczonych ten sojusz nie ma prawa istnieć. Znaczy nie będzie tym sojuszem, którym jest, a pamiętajmy, jest sojuszem obronnym. A zatem pierwsza polityka to jest polityka odstraszania. I nie będzie w mojej ocenie skutecznej polityki odstraszania, jeżeli nie będzie obecności wojsk amerykańskich. Dlatego, że już wiemy dzisiaj, że zdolności operacyjne wojsk europejskich są na poziomie takim, jakim są. I to wojna w Rosji wyraźnie pokazała. Jeżeli chodzi o nasze możliwości, albo jak można to przełożyć na język praktyczny, no dość łatwo. To znaczy, im więcej amerykańskich interesów w Polsce, tym lepiej jesteśmy chronieni.
Czyli energia atomowa.
Dokładnie tak. Energia atomowa, przemysł zbrojeniowy i tu niezwykle ważna IT. Wiadomość, dokładnie też, niezwykle ważne deklaracje, którą przywiózł prezydent Duda z panem premierem Tuskiem. Ten pakiet zbrojeniowy, który zaproponowali nam Amerykanie, jest nie tylko pakietem ogromnym, ale też niezwykle istotny, jeżeli chodzi o jego strukturę techniczną, ponieważ bardzo niewiele krajów otrzymało taką technologię od Amerykanów. A zatem Amerykanie musieli chcieć nam ją sprzedać i uznać, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w tym zakresie. I to jest właśnie ten kierunek, który powinniśmy wykorzystywać. Oprócz zmieniającej się polityki w Stanach Zjednoczonych, czy to demokraci, czy republikanie, zawsze będzie dominowała ochrona amerykańskich interesów. I to jest moim zdaniem ten kierunek, który powinniśmy obrać. I niestety z przykrością powiedzieć, że nasi partnerzy w Europie i ich technologie nuklearne są też sympatyczne. Ale niestety nasze bezpieczeństwo militarne zależy też od ulokowania tutaj interesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych, nie wykluczając takich rzeczy jak Discovery i TVN, o którym nie należy zapominać. I moim zdaniem to jest ten kierunek, który powinniśmy utrzymywać.
Czyli panowie, Transatlantikum jako podstawa naszego bezpieczeństwa i stabilności. Proszę Państwa, wyjątkowo nasz magazyn będzie krótszy ze względu na ogłoszenia komitetów wyborczych. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję moim gościom. Życzę Państwu dobrych, spokojnych świąt. Do usłyszenia, dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.